Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Za chwilę aktualności watykańskie, w tym relacje z wizyty Benedykta XVI w rzymskiej synagodze oraz z południowego spotkania z wiernymi na Anioł Pański, podczas którego papież zachęcił do modlitwy o jedność chrześcijan i do troski o nieletnich migrantów. Następnie ksiądz Rafał Zarzeczny w ramach swojego cyklu Ex Oriente Lux opowie o świętym Ewagriuszu z Pontu. Na niedzielny magazyn zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak.
Wydarzeniem dzisiejszej niedzieli była wizyta Benedykta XVI w rzymskiej synagodze i spotkanie ze wspólnotą żydowską Wiecznego Miasta. Stanowiło ono centralny punkt obchodów Dnia Judaizmu i odbywało się, co zauważył sam papież, prawie 24 lata po odwiedzinach Jana Pawła II. Tamta wizyta przytaczana była zresztą wielokrotnie jako bezprecedensowe i pozytywne wydarzenie dla obu wspólnot.
Historyczność wizyty podkreśliła też obecność znaczących przedstawicieli świata żydowskiego, w tym izraelskiego wicepremiera Sylwana Szaloma oraz delegacji Wielkiego Rabinatu Izraela. Ta ostatnia rozpoczyna kolejną sesję dialogu z Watykańską Komisją do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem. Gesty strony żydowskiej są ważne w kontekście polemik związanych z postępami procesu beatyfikacyjnego Piusa XII.
Przemówienie powitalne przewodniczący wspólnoty żydowskiej Rzymu Ricardo Pacifici rozpoczął od apelu o solidarność z ofiarami trzęsienia ziemi w Haiti. Z wyraźnym wzruszeniem przypomniał pomoc, jaką wiele katolickich instytucji i zakonów bezinteresownie świadczyło Żydom prześladowanym w czasie II wojny światowej. Nie omieszkał jednak krytycznie odnieść się do milczenia wówczas Piusa XII i ponowił żądanie otwarcia watykańskich i niemieckich archiwów z tamtego okresu.
Z kolei przewodniczący wspólnot żydowskich we Włoszech, Renzo Gattinia, wyraził nadzieję, że papieska wizyta pozwoli wzajemnym relacjom być bardziej braterskimi. Natomiast główny rabin Rzymu, Riccardo Di Segni, mówił m.in. o relacjach między Żydami i chrześcijanami na przykładzie biblijnych rodzeństw, których dzieje przechodzą od rywalizacji i zbrodni do przebaczenia i pojednania.
Na popołudniową ceremonię złożyły się powitanie papieża przez zwierzchników włoskiej wspólnoty żydowskiej przy portyku Oktawii na terenie dawnej dzielnicy żydowskiej, złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą deportację Żydów z Wiecznego Miasta w 1943 roku, przejście do synagogi i oficjalne spotkanie z przemówieniami, prywatna rozmowa z głównym rabinem Rzymu Ricardo Di Segnim oraz otwarcie wystawy w Muzeum Judaizmu poświęconej udziałowi Żydów w inauguracjach pontyfikatów.
W swoim przemówieniu w rzymskiej synagodze Benedykt XVI stwierdził, że jego wizyta wpisuje się w szlak dobrych, przyjacielskich relacji obu wspólnot religijnych wyznaczony przez Jana Pawła II. Przypomniał też soborowy przełom, który zainicjował dialog międzyreligijny i jego późniejsze owoce, w tym potępienie przez Kościół antysemityzmu i antyjudaizmu. W tym kontekście papież odniósł się do tragicznych wydarzeń XX wieku, których kulminacją była zagłada Żydów podczas II wojny światowej. Przypomniał, że wobec tych cierpień wielu katolików nie pozostało obojętnych. W pomoc prześladowanym Żydom zaangażowała się także Stolica Apostolska, często w sposób ukryty i dyskretny.
Benedykt XVI zaznaczył też szczególny związek łączący chrześcijan ze wspólnotą wyznającą judaizm, a wypływający ze Słowa Bożego. Centralnym punktem obu religii jest dekalog, będący podstawowym kodeksem etycznym także dla całej ludzkości oraz zaczynem dialogu i współpracy.
I 10 parole chiedono.
10 słów wzywa do uznania jedynego Boga, wbrew pokusie tworzenia sobie innych bożków, czynienia złotych cielców. W naszym świecie wielu nie zna Boga lub uważa Go za coś zbytecznego, nieważnego dla życia. W ten sposób sfabrykowano wielu nowych bogów, którym człowiek się kłania. Przebudzić, otworzyć nasze społeczeństwa na wymiar transcendentny, dawać świadectwo jedynemu Bogu, to cenny wkład, który Żydzi i chrześcijanie mogą wspólnie dać. 10 słów woła o szacunek, poszanowanie życia przeciw wszelkiej niesprawiedliwości i nadużyciom, uznając wartość każdej osoby ludzkiej stworzonej na obraz i podobieństwo Boga. Ileż to razy w każdym zakątku ziemi, blisko i daleko, wciąż jeszcze deptana jest godność, wolność i prawa człowieka. Dawać świadectwo o najwyższej wartości życia przeciwko wszelkim egoizmom to znaczący wkład na rzecz świata, w którym króluje sprawiedliwość i pokój. 10 słów wzywa do obrony i wspierania świętości rodziny, w której tak kobiety i mężczyzny, wierny i ostateczny, otwiera na przyszłość, na prawdziwe człowieczeństwo każdego i zarazem otwiera się na dar nowego życia. Świadectwo o tym, że rodzina wciąż jest podstawową komórką społeczeństwa i podstawowym miejscem, w którym uczy się cnót ludzkich, jest cennym wkładem w budowanie świata o bardziej ludzkim obliczu.
Dal volto più umano.
Ojciec Święty stwierdził, że przykładem dobrej woli obu stron są prace Komisji do Spraw Dialogu Żydowsko-Katolickiego, które obecnie poświęcone są kwestii stworzenia i środowiska.
Jak zaznaczył Benedykt XVI podczas modlitwy Anioł Pański, jego wizyta w synagodze jest kolejnym etapem na drodze zgody i przyjaźni między katolikami i Żydami.
Mimo zaistniałych problemów i trudności, między wiernymi obu religii czuje się klimat wielkiego szacunku i dialogu, świadcząc o dojrzałości wzajemnych relacji i wspólnym zaangażowaniu na rzecz dowartościowania tego, co łączy. Przede wszystkim wiary w jednego Boga, ale także troski o życie i rodzinę, a także pragnienia sprawiedliwości społecznej i pokoju.
Do Dnia Judaizmu papież nawiązał także w słowie do Polaków.
Sposób szczególny łączę się z tymi, którzy modlą się w Tarnowie, gdzie obywają się główne uroczystości, Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce. Niech życzliwe spotkanie odmiennych tradycji i kultur prowadzi do wzajemnego zrozumienia i szacunku. Wszystkim serca błogosławień.
Benedykt XVI przypomniał także o rozpoczynającym się jutro tygodniu modlitw o jedność chrześcijan. Stanowi on dla wyznawców Chrystusa okazję do spotkania, lepszego poznania się, wspólnej modlitwy i refleksji. W tym roku hasło tygodnia ekumenicznego zostało wzięte z Łukaszowej Ewangelii. Wy jesteście świadkami tego.
Nasze głoszenie Ewangelii Chrystusa będzie o tyle bardziej wiarygodne i skuteczne, o ile będziemy bardziej zjednoczeni w Jego miłości, jako prawdziwi bracia. Zachęcam zatem parafie, wspólnoty zakonne, stowarzyszenia i ruchy kościelne do nieustannej modlitwy, szczególnie podczas Eucharystii, w intencji pełnej jedności chrześcijan.
Kościół obchodzi dzisiaj także 96. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Również do tego nawiązał papież w rozważaniu na Anioł Pański. W tym roku uwaga wiernych skupia się na nieletnich, którzy z różnych powodów muszą opuścić swoją ojczyznę. Tej kwestii Benedykt XVI poświęcił specjalne orędzie.
Jezus Chrystus, kiedy neonato wisse.
Jezus Chrystus, który w niemowlęctwie przeżył dramatyczne doświadczenie uchodźstwa z powodu gróźb Heroda, swym uczniom poleca przyjmować dzieci z wielkim szacunkiem i miłością. Także dziecko jakiejkolwiek narodowości czy koloru skóry należy uznać przede wszystkim i zawsze za osobę, obraz Boga, który trzeba wspierać i chronić wobec wszelkich form marginalizacji i wyzysku. W szczególności należy zadbać, aby nieletnim, którzy znaleźli się w obcym kraju, zagwarantowano prawa, a przede wszystkim opiekę w obliczu wielorakich problemów, którym muszą sprostać.
Ojciec Święty uwrażliwił tu szczególnie wspólnoty i organizacje chrześcijańskie na potrzeby edukacyjne i kulturalne najmłodszych. Osobno wyraził uznanie dla wysiłków ekip ratowniczych w dotkniętym trzęsieniem ziemi Haiti, zapewniając jednocześnie o swej modlitwie w intencji ofiar.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
któż mnie wyzwoli od mej słabości? Czyli o Ewagriuszu z Pontu. Są tacy ojcowie Kościoła i w ogóle wielkie postacie chrześcijańskiej starożytności, których znamy i pamiętamy za ich czyny, za ich nauczanie, homilie i mowy, albo za komentarze biblijne i wkład w rozwój nauki Kościoła. Są wśród nich i tacy, których życie pełne było zawirowań i awantur. Są wielcy asceci i sławni pustelnicy, którzy pozostawili po sobie sentencje pełne głębokiej mądrości. Niektórzy odznaczyli się jasnością w ocenie ludzkich postaw, pragnień i czynów. Byli wreszcie i tacy, po których nie pozostało nic oprócz pamięci ludu, bo ich pisma zaginęły, a mowy nie zostały utrwalone. Ale są też i tacy, których zaliczyć można do wszystkich tych kategorii po trochu i co by o nich nie powiedzieć, zawsze będzie mało i płytko. Jednym z takich kościelnych gigantów IV wieku był bez wątpienia święty Ewagriusz z Pontu. Podstawowym, choć na szczęście nie jedynym źródłem naszej wiedzy o życiu Ewagriusza z Pontu są słynne opowiadania dla Lauzosa, pióra niejakiego Palladiusza. Nie ma co ukrywać, Palladiusz uwielbiał słynnego ascetę, o czym świadczy choćby początek rozdziału jemu dedykowanego. Czytamy. Nie wypada mi pominąć tutaj historii Ewagriusza, słynnego diakona, człowieka, który żył zgodnie z nauką apostołów. Przeciwnie, trzeba ją zapisać dla zbudowania czytelników i ku chwale dobroci naszego Zbawiciela. Zapiszemy ją od samego początku, jak to żył zgodnie ze swoimi zasadami, a po ascetycznym życiu na pustyni umarł godnie, mając 54 lata, jak to jest napisane, w krótkim czasie przeżył lat wiele. Nie wypadało przemilczeć Palladiuszowi, tym bardziej więc nie wypada, aby zabrakło opowieści o Ewagriuszu w cyklu naszych audycji. Wszak jego życie, nauka i pisma, jakie po nim zostały, były przez wieki światłem dla niejednych oczu. Pochodził z prowincji Pontu, a więc z północno-wschodniej części Małej Azji, dzisiejszej Turcji. Urodził się w mieście Ibora, około roku 345. Od młodości był związany z życiem Kościoła. Podobno sam święty Bazylii, biskup Cezarei, wyświęcił go na lektora, a po jego śmierci, w roku 379, Ewagriusz przyłączył się do drugiego ze słynnych ojców kapadockich, mianowicie świętego Grzegorza z Nazianzu, który też udzielił mu święcyn diakonatu. Jak widać, od samego początku nasz bohater miał wyśmienitych nauczycieli i mistrzów życia duchowego. W końcu to właśnie ci dwaj ojcowie ułożyli reguły dla mnichów, które do dziś stanowią podstawę życia monastycznego wielu wspólnot kościelnych. Ponadto historyk Hermiasz Sozomen informuje nas, że Grzegorz z Nazianzu zapoznał Ewagriusza z filozofią oraz nauczaniem wielkiego teologa Orygenesa. Lektura ta uformowała umysłowość naszego mnicha na całe życie, zaś aleksandryjski sposób postrzegania zbawienia jako działania Boga, który posyła swojego Syna, aby przyjął nasze ciało, przebóstwił jego naturę i poprowadził ku doskonałości, stanie się dla Ewagriusza płaszczyzną myślenia, mówienia i kierownictwa duchowego. Kiedy w roku 381 święty Grzegorz Teolog był zmuszony opuścić siedzibę biskupią w Konstantynopolu, Ewagriusz postanowił pozostać w tym mieście i służył jeszcze kolejnemu patriarsze Nektariuszowi. ale wkrótce w jego życiu wydarzył się epizod, który gwałtownie odmienił losy Pontyjczyka. Nie wiemy dokładnie, co się wydarzyło. Wiemy tylko, że chodziło o kobietę, żonę jakiegoś urzędnika dworskiego. Słusznie czy nie, ale posądzono ich o cudzołóstwo. No i nasz Ewagriusz musiał uchodzić z miasta w niesławie i dla ocalenia skóry, ale chyba też dla ratowania duszy i jej zbawienia, bo udał się do Jerozolimy i tam wstąpił do klasztoru, który niedawno ufundowali Rufin z Akwilei i mniszka Melania, zwana Starszą. Tu zaczyna się monastyczny etap życia Ewagriusza, ten najważniejszy i najciekawszy. Ale jego scenerią nie będzie Ziemia Święta, bo już w roku 383 nasz Pontyjczyk rusza do Egiptu, na pustynię, gdzie wielu do niego podobnych pokutowało za swoje grzechy i niedyskrecje. Nie było jednak łatwo, bo, jak opowiada Palladiusz, nasz bohater najpierw musiał odchorować tę swoją nieszczęsną miłość i uwolnić umysł od poczucia winy, które to uczucia na długie miesiące przykuły go do łóżka. No cóż, nie takie historie zdarzały się nieraz i nie tylko w starożytności, bo spraw ludzkich nie da się odpędzić. Ucieczka też nie jest dobrym wyjściem. Czasami czas leczy rany, ale i tak pozostają blizny, które bolą nieraz do końca. Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli? Wołał święty Paweł w liście do Rzymian. Ewagriuszowi udało się dopiero wówczas, gdy trafił na 2 lata do klasztoru na górze Nitri w Dolnym Egipcie. Potem jeszcze 14 lat spędził na pustyni w Kelija. Wydaje się, że doświadczenie własnej słabości bardzo pomogło mu w rozumieniu cudzych problemów, potknięć, grzechów i niewierności. W patrzeniu na niemoc ludzkiej natury, przed którą próżno uciekać, a może i całkiem nie trzeba, bo przecież to tę słabą naturę Pan Bóg uczynił drogą zbawienia świata. Do naszego Ewagriusza na pustynię przychodziły tłumy mnichów, mniszek, zwykłych śmiertelników i całkiem niezwykłych możnowładców. Przychodzili po radę i pomoc, po słowo pociechy, po pokutę i po modlitwę uwolnienia od złego ducha, który uwielbia żerować na ludzkich niedomaganiach. Dla nich wszystkich Pontyjczyk pisał obszerne traktaty ascetyczne. Samemu najpierw na sobie próbując wszystkich środków zapobiegania grzechom i leczenia ich skutków. Oddawał się więc surowym postom. Długo trwał na modlitwie, poskramiał cielesność, czasami nawet, jakbyśmy to dziś ocenili, w sposób szalony. Walczył z demonami, nade wszystko jednak słuchał ludzi i miał dla nich słowa współczucia. Doradzał wielkim tego świata. O radę pytał go nawet wyniosły patriarcha Teofil z Aleksandrii, ale sam unikał wszelkich zaszczytów, a kiedyś nawet odmówił przyjęcia urzędu biskupa. Dlatego gdy umarł w dniu objawienia pańskiego 399 roku, aniołowie z radością zanieśli jego duszę do nieba, a bracia z żalem pogrzebali udręczone ciało, by miało trochę wytchnienia aż do dnia zmartwychwstania. Nam zaś pozostała pamięć o świętości Ewagriusza z Pontu i nauki ascetyczne zawarte w licznych pismach, o czym mówić będziemy w kolejnej audycji.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.